Katarzyna Bonda. Nikt nie musi wiedzieć. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A. Czyta Adam Bauman. Co do zbłąkanych dzieci, które w tych dniach krokiem bogów wyszły na brzeg z fal morza, każdego z nich jego własne demony wpędziły chyba skutecznie w obręb ludzkiego ja. Wszystkim, oprócz mnie, należy się ułaskawienie. Winston Hugh Alden, Morze i zwierciadło. Przełożył Stanisław Barańczak, Kraków, 2016. Część pierwsza. Dziecko sroki. Erwin Długosz nie chciał brać tego zlecenia. Jednak przez pandemię prawie nie miał pracy, dlatego dał się przekonać żonie. Pałacowa winda nie działała od lat. Nikt nie wiedział dlaczego. Wymieniono części mechanizmu, naoliwiono szyny, sprowadzono z Francji oryginalne silniczki Beckera, a zabytkowy dźwig stał w miejscu jak zaklęty. Śmiałków, którzy próbowali go wskrzesić, przewinęło się przez zamek wielu. Niektórzy przybywali z zagranicy, przywożąc rekomendacje i zestaw nadzwyczajnych narzędzi. Główkowali, rozbierali, składali, biegali po schodach, robili zdjęcia i konsultowali się z inżynierami. Bezskutecznie. Pracownicy pałacu szeptali po kątach, że tak powinno zostać, bo jeśli winda ruszy, stanie się coś złego. Legenda głosiła, że windę zaklął sam hrabia Winkler, pierwszy właściciel zamku w Mosznej i śląski potentat. To za sprawą jego przedsiębiorczości wyrosło serce Górnego Śląska, Katowice. Jak dokładnie brzmiał urok, nikt nie pamiętał, a oficjalnie wszyscy się z tego śmiali. Najgłośniej zaś inżynier Erwin Długosz, który wiarę w przeczucia, znaki i zbiegi okoliczności tolerował wyłącznie u przystojnych kobiet. Tak było do dzisiejszego ranka, kiedy o 5:30 wyrwał go z łóżka telefon z pałacu.
Bardzo powoli, skrzypiąc, ale sunie w górę i w dół.
Głos dziewczyny drżał z ekscytacji.
Jest pan cudotwórcą!
Erwin ubrał się pośpiesznie, chwycił kluczyki do auta i spojrzał na śpiącą córkę. Zabrał Amelię na jej prośbę, bo liczyła na darmową wycieczkę. Zakwaterowano ich w dawnym kompleksie dla służby oddzielonym od zamku lasem. Asfaltowa droga wiła się wokół dawnych posiadłości Winklerów jak 13-kilometrowa nitka. Gdyby Długosz z córką mieli więcej czasu, przespacerowaliby się do pałacu leśnymi dróżkami, jak kiedyś chodzili parobkowie i zajęłoby im to ledwie kwadrans. Autem trzeba było znacznie nadłożyć drogi, ale w bagażniku Erwin miał wszystkie narzędzia. Amelka spała czujnie jak pies. Kiedy ojciec wkładał buty, podniosła powieki i zaraz zmrużyła je z udawaną złością.
— Idziesz zapalić?
— W żadnym razie, rekinku. Od wczoraj nie puściłem ani jednego dymka.
— I tak powinno zostać.
Poderwała się, przysunęła głowę do twarzy ojca i zaczęła węszyć.
— Mówię prawdę — roześmiał się Erwin.
Otoczył córkę ramionami i mocno przytulił. — Wyspałaś się?
— Która godzina?
— ziewnęła. — Przed 6:00.
— Pośpij sobie, a po śniadaniu po ciebie przyjadę. Dzwonili z pałacu.
Erwin spojrzał na zegarek i poczuł euforię, ale starał się mówić spokojnie.
— Kiedy wczoraj wyjeżdżałem, byłem pewien, że to porażka. Tłoki musiały wejść na miejsce.
— Udało się? — pisnęła Amelia. — Mogę być pierwszą pasażerką? Proszę, proszę.
— To zbyt niebezpieczne. Najpierw konserwacja i testy. Wrócę ze śniadaniem.
— Nie ma mowy.
Wyskoczyła z łóżka i zaczęła ściągać piżamę.
— A zęby?
Erwin sparodiował jej rekinią minę, jaką robiła, kiedy starała się wymusić na ojcu rzucenie palenia.
— Umyję, jak wrócę.
Amelia stała już przy drzwiach.
A ty nawet nie myśl o papierosach. Może i udało ci się wskrzesić to żelastwo, ale kopcić przy dzieciach nie wolno.
Gdzieżbym śmiał?
Postanowił jechać skrótem, szutrową drogą prowadzącą przez zamkowy park. Ich wiekowy Jeep Cherokee podskakiwał na każdym wyboju. Erwin musiał zwolnić do 20, bo widoczność była żadna. Głuszę spowijała nieprzenikniona mgła. Kiedy gąszcz się przerzedził i wyjechali na polanę, z mlecznych oparów wyłoniły się wieżyczki kasztelu jak z bajki Disneya. Widok posiadłości Tille Winklerów zapierał dech w piersiach. — Szkoda, że nie zakwaterowali nas tutaj — mruknęła Amelka.
— Apartament kosztuje 500 złotych, a ja jestem tylko prostym robotnikiem.
— Jesteś inżynierem, a w tej windzie siedziałeś wczoraj cały dzień — oburzyła się dziewczynka. — Powinni nas teraz porządnie ugościć.
— Nie boisz się ducha guwernantki? —
Tato, opanuj się, mam już 13 lat.
Ja bym się bał, przekomarzał się z nią Erwin. Słyszałaś, że ludzie do dziś widują zjawę wędrującą krużgankami? Podobno w zamku jest 365 pokoi, dokładnie tyle, ile dni w roku. Latem biała dama przemyka do pokoju matki Ewy.
Może nie lubi mrozu, fuknęła Amelia. Matka Ewa to ta zakonnica?
Si, rekinku.
Księżniczka von Winkler zostawiła pałac i poszła mieszkać do kurnej chaty, żeby pomagać innym.
Dziwna jakaś. Każdy chciałby być księżniczką.
Zresztą z tym duchem to bójda. Kiedy wczoraj pracowałeś, znalazłam te małe drzwi z numerem 445. Otwierają się normalnie i jest tam drabina. Współczesna, podkreśliła. Ma naklejkę z Castoramy.
— Ale nie weszłaś po niej, mój Sherlocku? — przeraził się.
— Oczywiście, że weszłam. Amelka zaśmiała się chochlikowato, bo ojciec wyklinał ją żartobliwie i bił się po głowie. — Tam jest zwykły strych. Tyle, że ładny. Nic ciekawego. A ducha pewnie ktoś udaje, żeby turyści przyjeżdżali.
— Uważaj!
— krzyknęła. Erwin przyhamował w ostatniej chwili. Przed maską przemknęła sarna. Zniknęła po drugiej stronie lasu, zanim zdołali jej się przyjrzeć.
— W tej mgle wyglądała jak zjawa!
— wyszeptał Erwin złowieszczo, licząc, że córka się roześmieje, ale efektu nie osiągnął. — To było naprawdę?
— Boisz się?
— Chyba ty! — Erwin bardzo zwolnił. — Na piechotę byłoby szybciej. Dziewczynka odzyskała już rezon. — Masz maskę i rękawiczki? — Z bocznych drzwi wyjęła dystrybutor z płynem dezynfekującym. Ojciec wystawiał kolejno ręce, by mogła je spryskać, a potem na chwilę puścił kierownicę, żeby wetrzeć preparat w dłonie. Włożył rękawiczki.
— Noszę je tylko ze względu na ciebie.
— Chcę, żebyś żył — oświadczyła bardzo poważnie Amelia. — Koronawirus istnieje. Ludzie umierają.
— Ile mówiłaś, że masz lat? Starcze?
Erwin ziewnął i dodał gazu, bo otaczające ich mleko przerzedziło się na tyle, że widać było ogrodzenie. Skręcił w asfaltową drogę, a po chwili pędził już 60. Na horyzoncie majaczyła panorama pałacu.
— Przynajmniej będzie miejsce na parkingu —
powiedział i urwał, bo podskoczyli, jakby wjeżdżali pod górkę, a potem coś plasnęło, przejechali po miękkim i pod kołami znów była twarda nawierzchnia. Erwin wyhamował gwałtownie, aż zaskowyczał silnik. Spojrzał we wsteczne lusterko i gardło mu się zacisnęło, a przez głowę przeleciała dziwna myśl. Wrzucił wsteczny, podjechał kilka metrów i w końcu się zatrzymał. — Czekaj tu — polecił córce. — Nie wysiadaj! Szedł na uginających się nogach. Gardło miał ściśnięte niepokojem. Nie widział nic na odległość wyciągniętych ramion. Mimo to nie zatrzymywał się. Na jezdni coś leżało. Ciemniejszego niż podłoże, mokrego i gęstszego niż krew. Wyłaniało się z tumanu niczym zła wróżba w szklanej kuli wiedźmy. Zanim zrozumiał, że to zmiażdżona ludzka głowa i zdeformowany tułów, usłyszał za plecami wrzask córki. Siłą odwrócił twarz Amelki od makabry. Objął dziewczynkę ramionami z całych sił. Dyszał ciężko, z trudem oddychał. Myślał o bieżniku kół, który odcisnął się w tej krwawej miazdze, zaskakująco dobrze widocznej w tej mgle, jakby to był film, a nie rzeczywistość. I o tym, że trzeba było słuchać intuicji i nie brać tego zlecenia. Oraz o tym, że pójdzie siedzieć. Kto uwierzy, że nie chciał zabić tego człowieka?
Prosiłem, żebyś nie wysiadała, rekinku,
szeptał Erwin, a łzy ciekły mu po twarzy.
Dlaczego nigdy mnie nie słuchasz?
Dzień pierwszy. 31 grudnia 2020, czwartek. Zrozumieć wszystko znaczy przebaczyć. Hubert Meyer liczył, że pomogą mu w tym trzy butelki tequili. Mixto, Reserva i Reposado. Każda ze swoją historią. Łączyły się z najważniejszymi sprawami, przy których pracował w tym roku. Choć formalnie to nie on. W większości akt jego nazwisko się nie pojawia. To śledczy doprowadzili do ujęcia sprawców. Hubert tylko pomagał. Operacyjnie. Pisał ekspertyzy, budował taktyki przesłuchań, był na miejscu zdarzeń, podpowiadał, konsultował, przesłuchiwał, kłócił się i brał na siebie stek wyzwisk, za które nikt go nie przepraszał. Był na każde zawołanie prowadzących śledztwo. Czasem występował jako biegły, a potem wracał do swojej jaskini, by splendor za wykrycie sprawy spłynął na detektywów. W nagrodę wystawiał fakturę. Zawsze na taką samą kwotę, bo prokuratura ma stawki, które ledwie starczały na opłacenie rachunków, czesnego za studia syna w Londynie i leasing nowiutkiej limuzyny Audi, która była jedynym kaprysem Meyera, choć wmawiał sobie, że to jego narzędzie pracy. I tak wciąż słyszał narzekania, że bierze za dużo i dlaczego dolicza VAT, bo po prawie 20 latach przecierania szlaku w profilowaniu kryminalistycznym niektórzy nie dowierzali, że psycholog wart jest tych pieniędzy. Nie dziwił się. W placówkach nie widywano go wcale. Nazwisko i ekspertyza objęte były tajemnicą, a po skutecznym aresztowaniu wychodził z komendy bez słowa, gdyż nie miał złudzeń co do własnej roli. Jeśli nie znajdował szybkiego i błyskotliwego wyjaśnienia, jak to pokazują w serialach o FBI, funkcjonariusze wieszali na nim psy, że jest przereklamowany. Gdy udało mu się napisać dobry profil i sprawcę wykrywano szybciej, nikt nie chciał przyznać, że zawdzięczają to tak mało efektownej ekspertyzie jak profil wiktymologiczny czy opinia typologiczna. W niektórych placówkach zakrawało na cud, że brali jego sugestie pod uwagę. Nie rozumiał tej strategii. Po co go zatrudniali, skoro potem podważali jego kompetencje, a nawet potępiali w czambuł całą psychologię behawioralną? Czasami mówili mu to wprost. Jasnowidz, psycholog, wariograf. To tylko podkładka, żeby jeśli ktoś przypnie im się do tyłków, można było powiedzieć, że wyczerpali wszystkie środki, by sprawę wykryć. A Hubertowi tylko o to chodziło, o eliminację zbójów i drapieżników. Uważał, że jeśli uda się uratować przed atakiem choć jedną ofiarę, jego praca ma sens. Ostatnimi laty spał coraz mniej. 4-5 godzin na dobę. Budził się zawsze przed telefonem, który zmieniał bieg jego życia. Czasami żartował, że ktoś wszczepił mu do głowy chip, bo niby skąd mógł wiedzieć, że za chwilę będą go potrzebowali? Nie jutro, nie później. Miał wsiadać do auta i jechać pod wskazany adres. Tam czekał na niego prowadzący dochodzenie i trup w adekwatnym stanie rozkładu. Czy nie ma sposobu, by zwierzęta nocne, grasujące z nożami, młotkami i bronią palną, przeszły na tryb słoneczny, a zmarli czekali z ujawnieniem do rana? W biurze, które wynajął na prowadzenie firmy, nie bywał prawie wcale. Pracował w domu, a najczęściej w grafitowym Audi, którego bagażnik wypełniały notatki, kalosze ciepłe kurtki myśliwskie, dubeltówka bez naboi, narzędzia, puste pudełka po jednorazowych rękawiczkach, sprzęt do rejestracji miejsc zbrodni czy przenośna drukarka. Resztę wolnego czasu spędzał przed laptopem, który odpalał w różnych komendach lub małych pokoikach udostępnionych mu przez zdesperowanych policjantów. Nie zawsze legalnie. Był tylko cywilem z przeszłością w firmie i znajomością tajników hierarchii oraz habilitacją na temat przestępstw seksualnych, a zwłaszcza to ostatnie nie budziło zaufania młodych gliniarzy, którzy naoglądali się Netflixa. Czas ma znaczenie kluczowe. Nie tylko oszczędza się pieniądze podatników, ale przede wszystkim pozwala dać zadośćuczynienie poszkodowanym. I tylko oni interesowali Mayera. Rodziny ofiar, policjanci pracujący w pocie czoła, by złoczyńcę złapać. Chronić ludzi, których trawił strach przed grasującym potworem. Służyć. To była rola profilera. I we właściwym momencie usunąć się w cień. Być na każde zawołanie, kiedy sytuacja robi się kryzysowa. Dać z siebie 100%. Wyłączyć umysł, stać się maszyną do analizy danych. Gdzie tutaj miejsce dla własnych emocji? Czas na rodzinę, zwykłe, małe życie. Analiza i odczuwanie. Z tych dwóch najważniejszych cech, które go charakteryzowały, odczuwanie wyeliminował jako szkodliwe. Niestety, emocji nie da się wyzbyć jak węchu, który zbawiennie go opuścił. Zdołał je zepchnąć jedynie w czarną dziurę nieświadomości, ale uparcie wracały w snach. Może dlatego spał coraz mniej. Ostatnio ta emocjonalna pustka dawała mu się we znaki, chociaż brał się w garść i wciąż powtarzał, że ma misję. Niektórzy nie mają tyle szczęścia, by znaleźć swoje powołanie. Jestem szczęściarzem, mantrował w chwilach słabości i patrzył na pamiątkowe flaszki. W tym roku wszystkie sprawy, które symbolizowały, znalazły swój finał w sądach, a przestępcy zostali skazani prawomocnymi wyrokami. Każda z jego analiz znalazła uzasadnienie, niektóre stuprocentowe. Zwyciężył. Co za nuda, ziewnął. Zaginięcie, gwałt i zabójstwo. To ostatnie masowe, 13 trupów, pechowa trzynastka. Jak tu nie być przesądnym? W większości ludzie z organów ścigania i armii, niewinne ofiary w mundurach. Wszystkich znał, choć niektórych tylko z widzenia. Poznał ich tajemnice i nie ujawnił, jeśli nie miały związku z dochodzeniem. Nie każdego z zabitych szanował. Ale byli martwi. Znał złotą zasadę, że o tych, którzy odeszli, nie mówi się źle. On wciąż żył. Poznał ich żony, dzieci. Dojmujące doświadczenie. Ta ostatnia flaszka czekała na otwarcie 7 lat. Dziś zamierzał opróżnić je wszystkie sam. Tylko on jeden i 2 litry alkoholu. Postawił na stole kryształową szklankę. W końcu są święta i nikt go nie będzie niepokoił. Jutro i pojutrze może odpoczywać, spać choćby i do wieczora. Karmiłby psy, gdyby żyły. Oboje rodziców miał już po drugiej stronie. Dzieci dorosły i bawią się dziś same. Anka przeżywa 3. młodość z nowym mężem, a on ma przymusowy urlop na całe 13 dni. Którego sam sobie udzielił, bo jest wreszcie własnym szefem i nikt nie ma prawa mu mówić, co robić, jak żyć. Znów 13. 1 i 3. Jak w jakiejś pieprzonej grze. Marzenia się spełniają. Splunął ze złością do umywalki. Chwycił papierosa i zapalił od poprzedniego. Choć na emeryturze pracował więcej niż kiedyś, to czuł się też bardziej samotny. Niegdyś takie życie mu odpowiadało. Wmawiał sobie, że pościg ma znaczenie, a prawda jest wszystkim, czego mu trzeba. Ale to nie była prawda. Zgorzkniał, wyostrzył dowcip i brał jeszcze więcej zleceń. Robota skutecznie pochłaniała go w dni powszednie i weekendy.
ale pustka powracała w wakacje i święta, kiedy ludzie stadnie gromadzą się przy stołach, by celebrować więzi. On z nikim nie umiał być na stałe, lecz oszukiwał się, że jest z tego wielce zadowolony. Nikt go nie szarpał, nie zajmował jego uwagi, nie przeszkadzał mu, nie troszczył się o niego, nie kochał go, ale też i Hubert za nikogo nie był odpowiedzialny. Kiedy wracał z miejsc zbrodni, komend i bufetów sądowych, nikt na niego nie czekał. I dobrze. To zbędny ciężar dla kogoś, kto się o ciebie troszczy. Czyżby? Zawahał się, kiedy przypomniał sobie rudy kosmyk muskający jego twarz i obejmujące go piegowate ramię. Wiedział, że sam sobie kłamie, że wciąż nie rozumie, dlaczego się rozpadło i jakim cudem pozwolił jej odejść. Rozumiał i wiedział wszystko, choć najbardziej na świecie chciałby zapomnieć. Ale i to wkrótce nastąpi. Pamiętał coraz mniej. Czasami pojawiała się przed przebudzeniem, między przebłyskami z miejsc zbrodni, ale to było raczej zmysłowe wspomnienie tego, co czuł, kiedy była w jego życiu. Czy znalazła swoje szczęście i ktoś dał jej to, czego on nie chciał jej ofiarować? Czy naprawdę nie chciał? Tak właściwie to nie pojmował, co poszło nie tak. Czy dobrze zrobił, że uciekł? Nie wiedział, jak zachowałby się, gdyby się spotkali. Odwróciłby się i odszedł szybkim krokiem, zanim dostrzegłaby jego zawstydzenie? A może nic by nie zrobił i nie poczuł? Tak byłoby najłatwiej. Za jakiś czas będę się z tego śmiał, pocieszał się. Rozklejam się jak baba. W gruncie rzeczy niewiele go kosztowałoby odciąć się od wszystkiego i wszystkich. Lecz wiedział, że decyzja była słuszna. A raczej wiele decyzji. Jeśli szczerze, to wszystkie. Nie pielęgnował przyjaźni, nie wysyłał życzeń, nie dowiadywał się, co u kogo słychać. Nie obchodziło go to. Pojemność jego dysku nie była niewyczerpana. Miał tam miejsce dla spraw i rzeczy ważnych, a więc tych związanych z pracą. A robota nie przyzwalała na słabość, jaką z natury rzeczy są emocje. Nie godzi się ranić tych, na których nam zależy. Wierzył, że jest jak ksiądz, który poświęca się dla innych, służy całym swoim czasem, rozumem i niesie ukojenie. Żałował tylko, że nie potrafi żyć w celibacie. Życie. Kobiety są tak fascynujące i chętne, by dzielić się swoją mocą. Nie potrafił z nich zrezygnować. Były jak nagroda, prezent. Szkoda, że nie zawsze umiał docenić wagę tych darów. Pojawiały się, znikały, wślizgiwał się w te relacje i wyślizgiwał bez szwanku. Zwykle nie chciały godzić się na rolę wahadłowych kochanek, ale rozumiały go, bo miał szczęście do mądrych i czułych. Może dlatego, że sam czuł tak niewiele. Po wszystkim zostawali w przyjaźni. Dbał o to, by winę za rozpad związków brać na siebie. Nic go to nie kosztowało. Czuł tylko ulgę. Za to znów był wolny. Niektóre wiedziały, że Hubert nie potrzebuje pocieszenia, ani tym bardziej łaski. Po prostu osłaniał je przed materią, którą przyszło mu dźwigać. Kobieta nie wpisywała się w ten wzór. Mówił im, że w ten sposób je chroni. Czy ona też potrzebowała ochrony? Szczególnie ona. Czy uciekł, ponieważ nie umiał jej ocalić? Który to już raz? A może to zwykły egoizm? Dobrze jest, jak jest. Tylko co ma zrobić z tym nadprogramowym wolnym czasem, skoro nie ma nikogo poza przyjaciółkami w szklanych kieckach? Stały na stole i flirtowały z nim. Postanowił, że jak tylko skończy robotę, zaczną bal. Niemal czuł ich spojrzenia na sobie, jakby były ludźmi, a nie szkłem z zawartością nektaru z agawy. Dziś miały mu zastąpić bliskich. Od kilku godzin snuł się po swoim niewielkim gabinecie zawalonym papieżyskami z tą jedną myślą. Nie potrzebuje od życia niczego więcej. Ale przepełniał go smutek pustelnika, jakby miał w piersi dziurę, która pali i piecze. A jednak przyzwyczaił się do niej i nauczył z nią żyć, choć ledwie 2 lata temu sądził, że rana się zabliźniła, a on chce coś zmienić. Uwierzył jej słowom, że praca to nie wszystko, ale się pomylił. To ona tego chciała. Hubert chciał jedynie pracować, wyłącznie służbie. Tej jedynej kochance był wierny. Odpłacała mu w nadmiarze satysfakcją, spełnieniem i nadawała sens jego życiu. Nic innego nie umiał. A teraz te 3 pamiątkowe flaszki czekające na wielką okazję, która nie następowała, mrugały na niego i zachęcały do zapomnienia. Skończył pisać ostatnią analizę, wysłał plik i chwycił za szyjkę pierwszą z nich. Kiedy zerwał banderolę, jego telefon zawibrował. 100 lat, Bercik! Zdziwił się. Od lat nikt nie wysyłał mu urodzinowych życzeń. Anka i dzieci dzwoniły przed świętami, a w Sylwestra jego komórka milczała jak nieżywa. Pomyślał, że to reklama albo pomyłka. Czyżby kliknął pobranie danych w jakiejś aplikacji? Gdzieś w oddali słychać było fajerwerki. Sięgnął po telefon i odczytał. Jestem pierwsza? Przy okazji szczęśliwego nowego roku. Zadzwoń w wolnej chwili. Bożena. Postscriptum. To naprawdę ważne.
Jaka Bożena? Nic nie kojarzył.
Odłożył aparat i zajął się szukaniem szklanki. Stała na samym brzegu stołu. Kiedy ją podniósł, zdjęcia z sekcji zwłok rozsypały się po podłodze. Wiedział, że jutro z samego rana pieczołowicie je ułoży. Ledwie upił pierwszy łyk, telefon zaczął wibrować jak oszalały. W imię przeszłości odbierz, jeśli zadzwonię. Nie wiem, czy zadzwonię. Jeśli tak, znaczy, że nie mam innego wyjścia. Naprawdę nie chcę tego robić. Jesteś ostatnią osobą, z którą chcę mieć kontakt. Niektóre rzeczy nie powinny się wydarzać. Wiesz o tym najlepiej. Postscriptum 2. Tak, jestem po drinku. Nawet więcej niż jednym. On śpi i nadal nic nie wie. Nic, nigdy. A może wie... Nie ode mnie. Byłby głupi, gdyby się nie domyślił. Wiesz, modlę się czasem za ciebie. Ostatnio śnisz mi się przerażająco. Nigdy tak naprawdę nie zapomniałam. Nie mogłam. Wiadomości przychodziły jedna po drugiej. Literówki i chaotyczna składnia nie pozostawiały złudzeń, że kobieta jest zdrowo wypita. Nadal jednak Hubert kojarzył jedynie, że to... Była kochanka, rozżalona, zdesperowana, którą kiedyś skrzywdził. Raczej dawno temu, bo od studiów nikt nie nazywał go śląskim zdrobnieniem, którego zresztą nienawidził.
— Wszystko u ciebie okej. Wczoraj znów mi się śniłeś. Ale wcale nie tęsknię. Wolałabym, żebyś zdechł, skurwysynu, żebyśmy się nigdy nie spotkali. Kiedyś zabiłabym cię za to, co mi zrobiłeś. I za to, co ona mi zrobiła. Ale karma wraca. A może ty jesteś gejem, Bercik?
Miał dość. Skasował wiadomości, wyciszył telefon i schował go do szuflady.
Bal to bal. Dziś nie zamierzał już wytężać szarych komórek ani niczego rozumieć.
Dzień drugi. 1 stycznia 2021. Piątek. Następnego dnia miał wrażenie, że nie spał wcale. Za oknem czaił się już zmierzch. Meyer był w tym samym ubraniu, a poza świątecznymi butelkami koło łóżka walały się niedojedzone kanapki z turystyczną i pudełko po tiramisu z Lidla. Nic nie pamiętał. Przespał nowy rok i skupiał się tylko na bólu głowy oraz zsynchronizowaniu kończyn. Wiedział, że przez 12 dni nikt nie będzie go potrzebował. Więc poszedł do Żabki po klina, ale sklep był zamknięty. Kiedy wygrzebał z szuflady komórkę, zobaczył 7 nieodebranych połączeń. Tknęło go. Odzyskał wczorajsze SMS-y z folderu usunięte i stwierdził, że to nie pijana Bożena starała się go dorwać, lecz ktoś zupełnie inny. Zasnął ponownie, nim zapadła zupełna ciemność.
— Meyer! Wiem, że jesteś!
— obudziło go walenie do drzwi.
— Otwieraj, chuju, bo wezmę ekipę!
Hubert zwlógł się z łóżka i trochę mu zajęłoby doczłapać się do wejścia oraz połączyć tubalny baryton z niedźwiedzią posturą Domana. Przyjaciel wyglądał jeszcze gorzej niż on sam, choć po pobieżnym rzucie oka w lustro zdawało się to Meyerowi raczej nieprawdopodobne.
— Chłopie, czołg cię przejechał!
— gruchnął czule do ucha białostoczczanina, na co Doman powitał go rozwartymi ramionami i oczyszczającym rechotem. W każdej dłoni miał po plastikowej butelce bez naklejki, a na ramieniu worek żeglarski, jakby zamustrował do portu. Rzucił go w progu i zabrał się do klepania Huberta po plecach. Kiedy tak stali w objęciach, Hubert stwierdził, że Doman drży na całym ciele, a pot spływa mu strugami po skroniach. Musiał pić dłużej niż Hubert i to znacznie większe ilości.
— Przeszkodziłem? —
Doman rozglądał się po mieszkaniu, jakby się kogoś spodziewał.
— W czym chciałeś przeszkodzić? — Pisałem, dzwoniłem. W grobowcu się zadekowałeś na Sylwka, czy co?
— zaśmiał się nerwowo białostoczczanin.
— Wyłażę ze swojej trumny tylko dla spraw życia i śmierci. — Nie bądź taki soroń!
— Widzę, że twoja znajomość śląsko-gotki nieustannie się poprawia.
— Dobrze, że byłem w okolicy — mruczał niezrażony Doman. — Szczęśliwego nowego roku, gwiazdorze!
— W okolicy? Przenieśli Podlasie na Śląsk, czy coś mnie ominęło? Hubert otworzył jedną z butelek Domana, upił łyk, ale skrzywił się, jakby dostał cios w przyrodzenie. — To nie minerałka.
— Wątpisz we mnie? — 80-procentowa palinka, prosto z Rumunii. Zajzajer tak mocny, że po kilku szklankach będziesz miał lot nad kukułczym gniazdem.
Tego właśnie mi trzeba po wczoraj. Hubert odstawił butelkę ze wstrętem. Tymczasem Doman już się rozsiadł i zaczął wyjmować z worka papiery. Na jednej z teczek Meyer dostrzegł charakterystyczny czerwony pasek i sygnaturę akt. Kolega od roku był emerytem, zostały zatem zdobyte nielegalnie, albo to jakaś staroć. Łapiąc spojrzenie przyjaciela, białostoczczanin natychmiast obrócił akta licem do stołu. Hubert wzmógł czujność. Doman nie zwykł zachowywać się jak skarcony uczniak.
— Wyjaśnisz, czy mam zgadywać?
Meyer wysilił się na lekceważący ton. Nie uzyskał odpowiedzi, gdyż rozległ się dzwonek, po którym Doman z ulgą zerwał się ku drzwiom.
— To do mnie!
— rzucił, jakby był u siebie. Po drodze położył swoją niedźwiedzią dłoń na ramieniu Huberta. Zdało się Meyerowi, że chce powstrzymać go przed ucieczką z własnego mieszkania, albo to nieudolna próba uspokojenia.
— Wiesz, że mam nowe dziecko? Z żoną, wyobraź sobie! —
zaśmiał się teatralnie Doman. Lockdown nam się przysłużył. Meyer nawet przez chwilę nie wierzył w tę wesołość. Była rozpaczliwa, groteskowa. Coś było nie tak.
Właściwie cud nad białą. Liliana była najstarsza na porodówce, ale młoda zdobyła 9 punktów Abgar. Daliśmy córce na imię Miłka, żeby jej się miło żyło. Jak ja za nią szaleję.
Wróciłem do rozumu, jak mi radziłeś.
Prawie.
Idź, ogarnij się, zrobię gościom herbatkę. Kuchnia tam, gdzie zwykle?
Gościom?
Powtórzył Hubert przy akompaniamencie rozbrzmiewającego dzwonka. W co ty grasz, Doman?
Zaufaj mi,
poprosił przyjaciel, zaglądając przez wizjer, a potem zawrócił do mieszkania i kolejno sprawdzał, czy wszystkie okna są zamknięte. Dopiero po zakończonym obchodzie przesunął zasuwę.
Meyer był już zły. Co sprawdzał Doman? Nie mogło chodzić o uchylone okna. Nic nie powiedział, bo w głowie mu się kręciło, a żołądek podchodził do gardła. Kac gigant dopiero rozpościerał swoje szpony.
Profiler wpatrywał się tempo w korytarzyk, w którym w tej chwili rozbłysło światło, i pożałował, że nie posłuchał Domana, kiedy rozpoznał wchodzących. Podinspektora Waldemara Szerszenia nie od razu, bo zmarniał, przygarbił się ze starości, pomarszczył jak zasuszona śliwka. Gdyby nie fryzura na rekruta i służbowy pas w spodniach, trudno byłoby zgadnąć, że ten dziadek trząsł kiedyś kryminalnymi w regionie.
Co to jest? Amatorski klub seniora?
Hubert zdobył się na pogodny ton, choć mina mu zrzedła, gdy i Waldek rzucił mu się w ramiona. Wiedział, że starego Wygę do odejścia zmuszono, kiedy w życie weszły przepisy o eliminacji funkcjonariuszy, którzy swoją karierę zaczynali przed przełomem. Nigdy jednak nie rozmawiali o tym, jak Szerszeń radzi sobie poza firmą. Szczegółów okoliczności odejścia ze służby Domana nie znał, ale i on rzucił raport o zwolnienie.
— Co? Zebrało się wam na kombatanckie wspominki? — Chciałbyś, chłopie! — odparł Szerszeń tubalnym głosem, który nijak nie korespondował z wątłą obecnie posturą byłego policjanta. — Werka bardzo ryzykuje, ale zdecydowała się kolaborować z nami. Potrzebujemy jej wsparcia, jak Łazarz Jezusa.
Dopiero po tych słowach Hubert dostrzegł trzeciego gościa. — Gratuluję — rzekła z powagą prokurator Weronika Rudy, uśmiechając się wyłącznie oczyma. — Jesteś dziś postacią ikoniczną.
— Wciąż żyję, fakt
— odparł, choć zdawało mu się, że w tym momencie kłamie. Rozczochrał jeszcze bardziej szpakowate włosy, zamiast je uładzić, jak planował.
— I dopiero się rozkręcam
— uśmiechnęła się z politowaniem. — To dobrze się składa. Z Werką było wręcz przeciwnie niż z kumplami. Rozkwitła, wyszlachetniała. Jej włosy, tradycyjnie spięte w ciasny kucyk, były mniej płomienne niż kiedyś. Za to biust pod wełnianym golfem zdawał się pełniejszy, niż to zapamiętał. Twarz prokuratorki wciąż była gładka, dziewczęco zarumieniona. Tylko oczy miała podkrążone, co zza szyl kretowych okularów niełatwo było spostrzec. Wiek odcisnął swoje piętno głównie na jej rękach. Znaczyła je siatka wypukłych żył. Uderzyło go jednak coś innego. Na serdecznym palcu kobieta nosiła podwójną obrączkę.
— Gdzie byłaś? — wypalił, zanim to przemyślał. — I co robisz z tymi starcami?
Doman z Szerszeniem zawtórowali wymuszonym rechotem.
— Siedzę w okręgówce, ale nie tutaj.
— W Warszawie?
— Można tak powiedzieć.
Szybko splotła dłonie, kiedy uchwyciła jego uporczywe spojrzenie.
— Dobrze cię widzieć. — Osiągnąłeś, co chciałeś?
— Można tak powiedzieć — odparł z przekąsem. — A raczej piję to, co uważyłem.
Zdjął stosy akt i przystawił krzesła do stołu. Usiedli. Doman rozlał do szklanek przywieziony bimber, ale Waldek zaraz odlał połowę swojego przydziału koledze z Białegostoku.
— Prowadzę — wyjaśnił.
Werka zadowoliła się gorącą wodą, którą popijała z designerskiego termosu. Zapadła długa cisza. Meyer czuł na karku świerzbienie, dobrze znany mu przebłysk intuicji, że sprawa jest mętna. Ciskał krzywe spojrzenia przybyłym, ale nikt nie kwapił się zaczynać pierwszy.
— Kto więc umarł? — Japę, pamiętasz? — mruknął Szerszeń. — Kapitana śląskiego syndykatu. Drapnął z pierdla kilka lat temu. Nie mogli go chwycić, bo zaraził się w kiciu HIV-em i rozdawał strzykawki z wirusem, komu się dało? — upewnił się Hubert. — Dziś wystarczyłoby pochuchać na sąsiadów — rzucił w próżnię Doman, ale nikt się nie roześmiał. Podobno stworzył nową szajkę. Werbował byłych wojskowych wydalonych po misjach — kontynuował Hubert. — 12 razy wzywali mnie do spraw z nim związanych. Szeroki gest miał ten Japa. Z 12 opinii 11 spraw wciąż niewykrytych. Prawie wszystko zlecenia i inscenizacje. Jednorodna grupa podejrzanych.
Ten sam,
mruknął Szerszeń i sięgnął po szklankę. Upił spory łyk. Już nie prowadzisz? Zdziwił się Hubert.
Przywiozłam go, to i odwiozę, zapewniła Vera i umilkła.
To już ziemia jest japie lekką,
wszedł jej w słowo Szerszeń.
Jedna dziura i po ptokach.
Znaleźli go w aucie pod karuzelą, w Chorzowie. Chyba się nawet nie przejechał.
Dzięki za wieści. Hubert wzruszył ramionami. Raczej nikt po nim nie płacze. Ja tym bardziej. Kilka opinii typologicznych będę miał z czaszki.
Po japie nikt. Ale jego zabójcę trzeba ratować.
Szerszeń urwał. Zdawało się, że coś ma mrocze pod nosem, ale to tylko wąsy poruszały mu się z nerwów. Wreszcie chwycił papierosa z paczki leżącej przed Hubertem. Meyer podał mu ogień. — Palisz?
— Zawsze to lubiłem.
Były szef kryminalnego zaciągnął się z lubością i mrugnął do Meyera.
— Nie mów ślubnej.
Hubert spojrzał karcąco na gości. Doman odchylił się na krześle i chwycił swoją szklankę. Wypił duszkiem, odstawił. Tylko Werka siedziała nieporuszona. To budowanie napięcia zaczęło już Meyera drażnić. Kiedy to się stało?
Pół roku temu.
I pismaki się na to nie rzuciły? Ja nie słyszałem o porachunkach. Przecież robię w tym od lat. Mam jego sprawy na biegu.
Oficjalnie wciąż jest zaginiony, a jego wspólnicy poszukiwani operacyjnie. Główna chce uniknąć skandalu.
Skandalu? Zirytował się Hubert. Co to za gówno?
Strzelec postąpił słusznie,
odezwał się po dłuższej pauzie Szerszeń.
Operację przygotowano na moje polecenie i z błogosławieństwem pierwszego, a że mnie w tym czasie z firmy posunęli, jak wiesz. Pierwszy Hannes też poszedł kopać działkę. Zresztą mnóstwo ludzi powymieniali. Tak czy owak, młode wilczki zaczęły grzebać w kwitach, żeby się wykazać i sprawa zrobiła się gorąca. Minister, kurwa, domaga się sprawiedliwości, bo dziś wirusy to medialna rzecz. A gra o tron nie ustaje. Zorganizowana przestępczość w rozsypce bardzo by im pomogła w dywersji.
Dywersji?
Przykryć to i owo. Wiesz, kopią, więc i szukają. Węszą i są coraz bliżej. Myślą, że kulka dla japy to porachunki. I dobrze by było, żeby przy tym stanowisku zostali.
Hubert z trudem przyjął informację, a choć w środku raz po raz wybuchał mu wulkan, powstrzymał pierwsze przekleństwa, które cisnęły mu się na usta. Goście wpatrywali się w niego w oczekiwaniu. — Nie znam sprawy, ale wiesz, że od zawsze jestem przeciw westernom — odezwał się w końcu wrogo. Wstał, odwrócił się do okna. — Nie chcę nic wiedzieć.
My też tak byśmy woleli, powiedziała Vera, na co Hubert odwrócił się gwałtownie.
Usiądź,
poprosił Szerszeń i poklepał krzesło obok siebie. Hubert spełnił jego prośbę.
A co wam do tego? Jesteście poza firmą. Ja też. Wystarczy jeden twój kwit, Hubert,
rzekł przymilnie Szerszeń.
Jeden dobry profil na lewe sanki. A Werka załatwi resztę.
W pomieszczeniu zapadła grobowa cisza. Słychać było ciężki oddech Szerszenia i brzęk termosu prokuratorki, który odstawiła na stolik. Nikt się nie poruszył. Meyer był całkowicie oszołomiony.
Zacisnął szczękę, unikał spojrzeń. Z trudem się hamował. Patrzył na parujący termos Werki i marzył o łyku ciepłego alkoholu Domana, chociaż jeszcze przed godziną miał odruch wymiotny na samą myśl o wódce. — To się chyba omyliliście — zaczął cicho, lecz z każdym słowem podnosił głos. — Chyba was pojebało, skoro myślicie, że wezmę udział w tej chucpie. Nie ma mowy za żadne pieniądze. Na flachę mnie chcecie wziąć, jak jakiego nurka? Wypierdalać! Zerwał się z krzesła i wskazał gościom drzwi.
Tak się ułożyło, że to ja sprzedałem japie tę kulkę.
Odezwał się ledwie słyszalnie Doman. Sięgnął do swojego worka i położył na stole Glocka zawiniętego w haftowaną serwetę uwalaną towotem.
Z tego kolana. Możesz sobie pobrać odciski i policzyć kule. Przykro mi. Nie było wyjścia. Nie wiemy, ilu chujek zaraził ludzi i odpalił wojaków. Ilu za nim poszło, choćby i z rozetami na pagonach, oraz jakich szkód narobili. Tego dowiemy się z czasem. Ty swoją sprawę zamknąłeś w sądzie. 13 trupów. Tyle samo wdów i gromada dzieci została bez ojców. Ale więcej chłopców japa już nie popsuje. Dlatego wiesz co? Nie żałuję, żem się podjął. Teraz to naprawdę koniec. Nigdy nie jest koniec, syknął Meyer. To nie Meksyk, ani nawet Stany. Walczymy innymi metodami. Chyba zapomniałeś, Doman, po której stronie stoisz. Nie zapomniałem o niczym.
Odparł chłodno były policjant, a potem odwrócił wierzchem przywiezione akta. Na pierwszej okładce znajdował się numer sygnatury i odręczny napis czarnym markerem. Raymond Rayman, pseudonim Japa i inni. Tom 31. Poprzednie są u mnie w gabinecie. Oficjalnie, bo tak naprawdę przywiozłam ci je do analizy, oświadczyła prokuratorka. Meyer stwierdził, że kobieta ma niższy głos niż przed laty, władczy i bez śladu delikatności, która go kiedyś tak ujmowała. Zmieniła się nie tylko fizycznie, miał wrażenie, że to całkiem inna osoba. Nie musiał pytać. Widać było, że jest spełniona. Chętnie dowiedziałby się, co robi w okręgowej i jakie imperium zbudowała, ale to nie był dobry moment na przesłuchania. Zerknął znów na jej wdowi palec i coś ścisnęło go w dołku. Kiedy pakowałam te kartony do bagażnika, mój partner zapytał żartem, czy się wyprowadzam. Kontynuowała kobieta, a oszołomiony Hubert nie mógł wydobyć głosu, by zaprotestować. Powiedziałam, że tak, na 12 dni. Tyle jeszcze masz urlopu, prawda? Nie inwigilowaliśmy cię. Informacja jest na twojej stronie.
Co wy odpierdalacie, wasza rzecz, wszedł jej w słowo Meyer. Ja nie będę przykrywał zbrodni. Nie robię żadnych dupochronów, podkładek, nie kolaboruję ze sprawcami zabójstw. To jest niezgodne z moim kodeksem, sumieniem, ze wszystkim.
Znalazł się moralista, zaśmiała się kąśliwie Vera. Radzę ci, przeczytaj akta, zrób reoględziny, przesłuchaj sprawcę, a potem dasz odpowiedź. Nikt nie namawia cię do złego.
Do złego? A to, co chcecie zrobić, jest dobre?
Konieczne, przerwała mu. Ktoś musiał to zrobić. Przejrzyj to, przekonasz się. Czy zawsze musisz być takim bufonem? Nic się nie zmieniłeś, Meyer.
Posłuchaj jej, zwrócił się do Huberta Szerszeń. Pomyśl, to był zbój, a Domanowi właśnie urodziła się córka. Zaczyna chłop nowe życie.
Meyer wstał, pocierał twarz dłońmi, chodził wokół biurka, czochrał włosy. Jego brwi złączone w jedną kreskę nastroszyły się. Z oczu ciskał gromy.
Wypad. Muszę zostać sam.
Doman i Szerszeń powstali. Patrzyli w niemym oczekiwaniu na zmianę decyzji profilera, ale on tylko głębiej włożył ręce do kieszeni. Wysunął podbródek i wskazał worek żeglarski, do którego Doman zapakował pistolet. — Na twoim miejscu pozbyłbym się tego jak najszybciej.
— To jest rada?
— Nie zamierzam uczyć ojca, jak się robi dzieci — prychnął Hubert. — Po co go trzymasz? Żeby cię zamknęli? Vera podała mężczyznom kluczyki do auta. — Pudeł jest 23. Są ponumerowane — oświadczyła. — Moja walizka leży na tylnym siedzeniu. Czerwona kosmetyczka w schowku. Przynieście.
Hubert zatrzymał się. Przestał robić kółka, rzucił kobiecie zdziwione spojrzenie.
— Odpowiadam za nie — uśmiechnęła się. — Nie sądzisz chyba, że miałabym czas skanować je dla ciebie. Pół życia by mi to zajęło. Wskazała pokój pomalowany na liliowo, jakby mieszkało w nim kiedyś dziecko. — Tam zanieście moje rzeczy. Pościel i ręczniki wzięłam własne. Znów uśmiechnęła się do Meyera, ale tym razem kpiąco. — Nie znoszę pogniecionych prześcieradeł. Dobrze o tym wiesz. Hubert nie zdążył odpowiedzieć, bo zawibrowała jego komórka. Odebrał tylko po to, by opóźnić udzielenie reprymendy przyjaciołom.
— Cześć, Bercik! Tu Bożena! — usłyszał i w jednej chwili pojął, kim jest noworoczna stalkerka. — Muszę się z tobą zobaczyć. Przepraszam za to, co nawypisywałam w nocy, ale jestem w rozpaczy. Mój syn nie żyje, a prokuratura zamierza umorzyć sprawę.
— Słuchaj, to nie najlepszy moment. Jestem zajęty, mam urlop — dukał Meyer, bo czuł na sobie spojrzenia gości, którzy wciąż byli w jego domu i wiedział, że nie umyka im ani jedno słowo. — Oczywiście przykro mi z powodu śmierci twojego dziecka. Przyjmij kondolencje.
— W dupę wsadź sobie te kondolencje, Bercik! Ja chcę prawdy! Powinnam powiedzieć ci wcześniej, ale się nie składało. Mieliśmy razem bajtla, Gorolu, a teraz już go nie ma. I musisz po prostu dowiedzieć się, dlaczego umarł i wymierzyć sprawiedliwość. Nigdy niczego od ciebie nie chciałam, ale teraz nie mam wyboru. Jesteś mi to winien. Mnie i swojemu dziecku.
Dzień trzeci. 2 stycznia 2021. Sobota.
Nie poznał jej w pierwszej chwili. Gdyby nie zamachała do niego i nie podniosła się z krzesła, nie poznałby jej też w drugiej, ani nawet w trzeciej. Jeśli szczerze, w życiu by do niej nie podszedł, bo bał się takich kobiet. Chuda jak patyk, w skórzanych spodniach, rozpiętej do biustu białej koszuli, spod której wystawał czerwony biustonosz, nie wyglądała na matkę pogrążoną w żałobie. Na poręczy zawiesiła kosztowną torebkę z napisami. Ten sam wzór widniał na jej szpilkach. Obcasy były tak wysokie i cienkie, że spokojnie zastąpiłyby Sharon Stone nóż do lodu. Aż dziw brał, że mogła się w nich przemieszczać. Kiedyś Bożena miała włosy w kolorze sepi. Dziś farbowała je na siwy blond. Spływały cienkimi strąkami wzdłuż twarzy. Oczy zasłaniały jej złote okulary optyczne, z pewnością zaprojektowane przez wysoko ceniącego się projektanta. Była nie do poznania.
— Dziękuję, że znalazłeś czas — rzekła, przeciągając sylaby, kiedy tylko się zbliżył.
Hubert nie był w stanie powiedzieć nic poza formułką powitania, bo skupił się na jej napompowanych ustach, które nie domykały się nawet, kiedy milczała. Gdyby się nie znali, nie potrafiłby oszacować jej wieku. Równie dobrze mogła mieć lat 40, jak i 70, a przecież wiedział, że są równolatkami. — Nie zmieniłeś się — kontynuowała, wdzięcząc się, co z trudem znosił, więc tylko łaskawie skinął głową.
— Ty za to bardzo
— zachichotała, biorąc jego słowa za komplement i zdjęła okulary.
Przeraził się. Brwi miała wyszczypane i narysowane w nowym miejscu. Dopiero teraz mógł w pełnej krasie podziwiać dzieło jej chirurga. Przeszedł go dreszcz. Co ona z siebie zrobiła? — Jak się czujesz?
Pochyliła głowę, a potem odrzuciła teatralnie włosy. Miał wrażenie, że w jej oczach zalśniły łzy, ale to było złudzenie. Jej twarz wykrzywiał grymas gniewu.
— A niby jak mam się czuć? — schowała się za okularami.
— Po prostu pytam. Obejrzała swoje dłonie, jakby liczyła palce. Paznokcie były pokryte emalią w odcieniu stanika. Biust też został skorygowany. Kiedyś był bujny, aż rozsadzał bluzki, co swego czasu Meyer uważał za jej główny atut. Dziś wychylały się ku niemu dwie piłeczki do tenisa. Zmarszczek Bożena nie miała żadnych, jakby jej twarz była dokładnie wyprasowana. Hubert naraz poczuł się stary i niedomyty. Przez głowę przemknęła mu myśl: co zrobiliśmy z naszym życiem, Dziążka? Ale rzekł: przeczytałem, co mi przesłałaś.
Jakieś wnioski?
Nie było tego wiele, żadnych wiążących danych, ale brzmi to dziwnie, przyznaję. Zawahał się. Musiałbym mieć dostęp do akt. Położyła na stole różowy pendrive i dołączyła kilka luźnych kartek spiętych wymyślną klamrą z logotypem domu pogrzebowego. Na pierwszej stronie widniało tylko jedno słowo — Kostek.
Bałam się cokolwiek wysyłać mailem. Gdyby to wyszło, ja, a zapewne też ty, mielibyśmy kłopoty.
Możliwe — mruknął Hubert, nie przestając czytać opinii z sekcji zwłok. Docierał do konkluzji, kiedy Bożena podniosła głos.
— Tam nic nie ma. Same bzdury.
Hubert rozejrzał się po sali. — To twój lokal?
— Przyjaciela.
Obejrzała się nieufnie, a potem pochyliła się w kierunku Huberta, aż poczuł niezdrowy zapach z jej ust.
— Zapłaciłam, żeby nas wpuścili.
Odchylił się do tyłu i udawał, że wertuje dokumenty. Tak naprawdę obmyślał, jak skutecznie stąd uciec.
Sprawa była oczywista. Nie brano pod uwagę udziału osób trzecich.
Zimny doktor stwierdził zgon naturalny. Bożena wysunęła wskazujący palec jak szpon i przycisnęła go do pliku kartek, by Hubert nie mógł kontynuować lektury.
Zatrzymanie akcji serca. A musisz wiedzieć, że Konstanty był zdrów jak ryc. Miał wprawdzie cukrzycę, wypił poprzedniego dnia alkohol, ale zastrzyku, na który powołuje się hipotetycznie ten medyk, nie zrobił. Ta raszpla, jego żona to potwierdza. Strzykawka leżała nieużywana. Zresztą, co ja mogę wiedzieć? To ona jest wirusologiem. Mogła mu zaaplikować wszystko. Rozumiesz, jeśli ktoś wie, jak leczyć, wie, co zabija bez śladu. Ciągle się o tym ostatnio słyszy.
— Nie demonizujmy — przerwał jej Hubert. — Słuchaj, wiem, że to dla ciebie trudne. Nie ma większego dramatu, jeśli człowiek przeżywa swoje dziecko i musi je pochować. Zaczął, choć już kiedy to mówił, czuł, że frazesy tylko ją rozzłoszczą.
— A co ty możesz o tym wiedzieć? Nie rób mi tu taniej terapii, bo nie zdzierżę. Mój prapradziadek prowadził trzecie powstanie śląskie. Na jego cześć nadałam synowi imię Konstanty.
Tak łatwo nie dam sobie zamknąć ust. Znasz mnie. Nie spocznę, póki sprawy nie wyjaśnię. Mam pieniądze. To się Meyerowi nie spodobało. Przypomniał sobie, jak drażniła go kiedyś, jak od niej uciekał, gdy za wszelką cenę starała się go odzyskać. Był już zaręczony zamką, a ona nadal płaszczyła się przed nim i błagała, choć powinna była splunąć mu w twarz i odejść z godnością. Teraz w jednej chwili to wszystko wróciło. Myślał, że jest w stanie wznieść się na wyżyny szlachetności i przynajmniej przyjrzeć się sprawie, ewentualnie jej pomóc, ale sprawiała, że czuł jedynie wstręt. Był pewien, że za chwilę znów wyjedzie z nacjonalizmami.
Myślisz, że pieniądze zmienią rzeczywistość?
Rzucił tylko po to, żeby się uspokoić. Żadna matka nie godzi się ze śmiercią dziecka, więc wiedział, że musi być delikatniejszy i choćby nie wiem jak się starała, nie dać się wyprowadzić z równowagi, pozwolić sprowokować.
ale nie miał szansy.
Zawsze zmieniają,
prychnęła. Więc trzeba było myśleć o tym wcześniej. Nie bez powodu Konstanty związał się z tą kobietą.
Z tą kobietą?